się tego wszystkiego, co wczoraj powiedzieliśmy o paradoksach śmierci, możemy postawić dzisiaj pytanie, czy ona dla człowieka jest wrogiem, czy może w jakiś sposób przyjacielem? Czy da się o nim tak myśleć? Z powodu grzechu pierworodnego bez wątpienia przeżywamy ją zawsze jako wroga. Wiąże się ona z całym ciężarem, trudem, z niepewnością i lękiem, z bólem i dramatem rozstania. Tak jak wczoraj mówiliśmy, jest ona czymś nienaturalnym dla człowieka, który jest jednością ciała i duszy, więc kiedy dochodzi do rozerwania tych dwóch rzeczywistości, to musi człowiek to przeżyć jako coś dramatycznego. W momencie śmierci wszystkie moje decyzje, wszystkie wybory życiowe okazują się być jednorazowe, to znaczy nie można już nic zmienić i poprawić. Nie da się przeżyć życia jeszcze raz, z większą mądrością, może nie popełniając już jakichś błędów. Po śmierci jest jak jest, nic już się nie da zmienić. I w tym świetle faktycznie śmierć jest naszym wrogiem, jest czymś bardzo trudnym. Ale jest coś w chrześcijaństwie, co sprawia, że chociażby święty Franciszek pisał o śmierci zupełnie inaczej, mówiąc: pochwalony bądź Panie mój przez siostrę naszą śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Co się musi dokonać w człowieku, żeby mógł o śmierci mówić, że jest moją siostrą, że jest moją przyjaciółką? Myślę, że odpowiedź jest w doświadczeniu spotkania z Jezusem Chrystusem. To doświadczenie zaczyna zmieniać zupełnie mój sposób rozumienia śmierci. Bo ona zawsze pozostanie czymś bardzo poważnym w naszym życiu i nigdy nie wolno jej lekceważyć. Ja zawsze mam taki duży dystans do tych, którzy zbyt odważnie, moim zdaniem, mówią, że na pogrzebie to powinniśmy być raczej uśmiechnięci niż smutni, bo przecież ktoś idzie do nieba i to jest radosny moment. Trzeba się nie spotkać ze śmiercią, nie spotkać z kimś bliskim, kto umiera, żeby tak lekko o tym mówić. A ona zawsze pozostanie czymś trudnym. Ale trochę ten, nie wiem jak to powiedzieć, ten dramat śmierci, trochę tę trudność śmierci można złagodzić, kiedy zaczyna się o niej myśleć tak, jak myśleli pierwsi chrześcijanie. Oni bardzo szybko, w doświadczeniu spotkania z Jezusem, który umarł i zmartwychwstał, zaczęli zmieniać terminologię mówiącą o śmierci. Rzymianie o swoich cmentarzach mówili, że to są miasta umarłych, nekropolie. Natomiast chrześcijanie zaczęli używać innego słowa, słowa koimeterium, które pochodzi od czasownika koimao, czasownika, który znaczy spać. Koimeterium, czyli inaczej potem na łacinę przetłumaczoną jako cmentarz, to jest miejsce snu. Na swoje groby chrześcijanie mówili cubicula, to znaczy sypialnie. Wobec tego, nie wiem jak wy, ale ja tam bardzo lubię się położyć spać. I kiedy dzisiaj budzi go 6:10 i wzywał, żeby wstać i jeszcze za oknem jest to, co jest, słoneczko się nie uśmiecha, to wcale mi nie było tak radośnie, żeby się podnosić z łóżka. Bo wolałbym tam jeszcze trochę pozostać. O snu, o tym czasie, w którym możemy się położyć spać, nie myślimy jako czymś złym, tragicznym, trudnym, wręcz przeciwnie. Jako czymś, co sprawia, że odpoczywamy, co jest nam potrzebne, co bardzo lubimy. I chcielibyśmy trochę jeszcze móc wydłużyć ten czas snu. Kiedy się kładziemy spać, to rzadko myślimy, że to może być nasza ostatnia noc w życiu. Raczej kładziemy się z przekonaniem, że obudzimy się o poranku. Wobec tego, kiedy zaczyna się myśleć na temat śmierci jako o śnie, trochę jakby ten dramatyzm i radykalizm zostaje osłabiony. Tylko pytanie, czy takie myślenie jest uprawnione? Czy można tak myśleć? Czy to nie jest lekceważące podejście do śmierci? Byłoby, gdyby nie fakt, że jest ktoś, kto zupełnie zmienił powagę śmierci przez to, że powstał z martwych. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Bo On pokazuje, że od momentu Jego zmartwychwstania ta śmierć fizyczna nie jest już problemem. Ta śmierć fizyczna faktycznie jest tylko snem. Trzeba się położyć, trochę odpocząć po ziemskim życiu, aż będzie moment, kiedy On przyjdzie i nas zbudzi do życia na nowo. I ilekroć Pan Jezus mówi o śmierci fizycznej, tyle razy używa właśnie takich słów, mówiąc, że to tylko sen. Natomiast Pan Jezus pokazuje bardzo mocno, że jest taki rodzaj śmierci, którego trzeba się bać i nie wolno go lekceważyć. Że jest taki rodzaj śmierci, którego On się panicznie boi i wzbudza w Nim olbrzymi lęk, a nawet może przerażenie. Kilka razy w Ewangelii pojawia się taki czasownik tarasein, który znaczy dosłownie, że wnętrzności się komuś wywracają w środku. Kiedy czytamy polskie wydanie Pisma Świętego, to najczęściej jest to tłumaczone takim wyrażeniem znacznie mniej radykalnym, bo jest tłumaczone jako bardzo się przeląkł, był pełen lęku, ale dosłownie to słowo właśnie pochodzi od tarasu. Tarasu są wnętrzności trzewia. To jest taki poziom lęku i bojaźni, że wszystko się w tobie wywraca. Nie wiem, czy kiedykolwiek przeżyliście taki lęk, że czujecie w swoim ciele, co to znaczy. I Pan Jezus kilka razy przeżył coś takiego. I ilekroć jest mowa, że Jezusowi się wywracają wnętrzności, że jest pełen przerażenia, tylekroć jest mowa o grzechu. Takie doświadczenie przeżył, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, wiedząc, że on będzie tam umierał z powodu naszych grzechów. Coś takiego przeżywa, kiedy stanie przy grobie swojego przyjaciela Łazarza i boi się, że go straci. Straci go na wieczność, jeżeli go nie podniesie do życia. Coś takiego przeżywa, kiedy w wieczerniku Judasz wychodzi w noc ciemną, żeby go zdradzić. I wtedy Jezus jest pełen przerażenia, widząc grzech Judasza. I takie coś Jezus przeżywa w Ogrodzie Oliwnym, kiedy modli się, bojąc się wypić kielich przygotowany dla Niego przez Ojca. Jezus pokazuje, że takiej śmierci trzeba się bać. Śmierci grzechu. Że to jest jedyna śmierć, która powinna w nas budzić przerażenie. I tylko pytanie, dlaczego tak jest, że grzech wcale w nas nie rodzi takich doświadczeń, jakie rodzi w Jezusie? Dlaczego potrafimy żyć w stanie grzechu ciężkiego i nie przejmujemy się tym? I czekamy czasami miesiącami do kolejnej spowiedzi. Kiedy Jezus patrzy na nas, to w Nim się rodzi wtedy przerażenie. Bo wie, że może nas stracić na wieczność. Bo to jest taka śmierć, która ma moc zabrania nam życia na wieczność. Po grzechu ciężkim w nas powinno się zrodzić takie przerażenie, które natychmiast nas pociągnie do kratek konfesjonału, żeby nie zostać ani jeden dzień. Dlaczego lekceważymy to nauczanie Kościoła, które jasno mówi, ktoś, kto umiera w stanie grzechu ciężkiego, w momencie śmierci idzie do piekła. Jasne i nieodwołalne nauczanie Kościoła. I kładziemy się spać w stanie grzechu ciężkiego, myśląc, że się jutro obudzimy. A co jak nie? Siadamy do samochodu w stanie grzechu ciężkiego. A wiesz, co zrobią inni kierowcy? Albo może ty sam popełnisz go? Ile osób dzisiaj straci swoje życie? Wsiadamy do samolotu, a jak będzie jakaś awaria, to nie ma szans na ratunek. Tego nas chce dzisiaj nauczyć Jezus przede wszystkim. Nie ma ani jednego dnia w twoim życiu, który możesz przeżyć w stanie grzechu ciężkiego. Jak wiesz, że popełniłeś grzech, to nie czekaj na pierwszy piątek, na kolejny miesiąc, na pierwsze święta. Tylko tego dnia idź do spowiedzi. Tego dnia, żeby nie przeżyć ani jednego dnia bez stanu łaski uświęcenia. warto zaryzykować całą wieczność. Bo to jest gra bardziej poważna niż poker, niż rosyjska ruletka. Bo tu chodzi o wieczność. My w Polsce nie mamy problemu, żeby się wyspowiadać. Naprawdę. Codziennie można przyjść. Rano, wieczór. W Nowym Targu kilka godzin pewnie dziennie. Nie ma problemu. Ja studiuję z kolegami z całego świata w Hiszpanii. Mam takiego przyjaciela z Meksyku, który jest proboszczem, był proboszczem 54 miejscowości. Mszę świętą niedzielną zaczynał w piątek rano i odprawiał 8 mszy w piątek, 8 soboty i 8 niedzielę. Żeby być w stanie tylko połowę parafii obsłużyć. I co drugą niedzielę był w stanie być w każdej wiosce. Oni wiedzą, co to znaczy szukać księdza bez powiedzi. My nie mamy tego problemu. W każdej chwili to możemy zrobić. Bo to jedyna poważna śmierć. W jaki sposób się do śmierci przygotowywać? Przede wszystkim przez Eucharystię. Cała tradycja ojców Kościoła Eucharystię nazywa lekiem na nieśmiertelność albo antidotum na śmierć. Jak chcesz zaszczepić swoje ciało przeciwko śmierci, to trzeba się karmić Bożym ciałem, bo ono jest nieśmiertelne. Boże ciało, to zmartwychwstałe, uwielbione, nosi w sobie już nieśmiertelność. Więc karmiąc się nim, nasze biologiczne ciało tak krok po kroku coraz bardziej nabiera cech tego boskiego ciała. Pan Jezus mówi to super jasno i wyraźnie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne i ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Fundamentem naszej nadziei nie jest nieśmiertelna dusza, ale naszą nadzieję buduje fakt karmienia się Bożym ciałem. To jest jedyny sposób na to, żebyśmy byli choć trochę przygotowani do śmierci. Jeżeli po prostu regularnie się tym ciałem karmimy, jeżeli zaszczepiamy się tą lekarstwem na życie wieczne. To jest bezpośrednio powiązane z tym pierwszym. Jak żyję w stanie łaski uświęcającej, codziennie jestem w tym stanie, to codziennie jestem gotowy do tego, żeby spożyć ciało Chrystusa, a przynajmniej w każdą niedzielę. Bezpośrednio jedno wynika z drugiego. I to jest centrum i istota życia chrześcijańskiego. Takie przygotowanie do naszej własnej śmierci, która wtedy okazuje się już niczym innym, jak tylko snem. Jak moje ciało jest nakarmione, to mogę się położyć i trochę przespać. I nie ma się czego bać. I pomyślmy teraz jeszcze o tym, co się dzieje, kiedy staję na progu śmierci. Kiedy śmierć mnie spotyka, bierze mnie w swoje objęcia, trzeba jej popatrzeć oko w oko. Choć oczywiście jest bardzo trudno mówić o tym momencie, dlatego że jak ktoś go przeżył, w sensie wszedł w to doświadczenie, to już nie może o nim opowiedzieć. Każda nasza wypowiedź o tym, co się dzieje po drugiej stronie życia, w jakiś sposób jest ograniczona. Pan Jezus bardzo niewiele nam chciał o tym opowiedzieć. Był bardzo lakoniczny w tych wypowiedziach. Choć troszeczkę nam zostawił. I na podstawie tego, co nam opowiedział o rzeczywistości po drugiej stronie, pewne rzeczy możemy o śmierci powiedzieć. Cała nasza nauka, nauka kościelna o życiu wiecznym, jest oparta na takich trzech fundamentach, w które potem wchodzi nowość nauczania Jezusa Chrystusa, przekształcając te koncepty, pokazując je trochę z innej perspektywy. Ale te trzy koncepty gdzieś zawsze są u podstawy. Pierwszym jest koncept judaistyczny, wynikający z religii judaizmu, mówiący o życiu wiecznym jako pewnym miejscu, w którym jest jakaś dalsza forma egzystencji po śmierci. Żydzi to miejsce nazywali Szeolem, gdzie nie tyle żyją ludzie, co ich cienie. Więc chciała ta koncepcja powiedzieć, że po śmierci nie ma takiej pełni życia, raczej jest coś, co jest taką pośrednią formą. Człowiek tam nie żyje w pełni. Drugi koncept to to, że od samego początku praktycznie, czy bardzo szybko rozwija się w tradycji judaizmu takie przekonanie, że mimo to, iż w Szeolu to życie nie jest taką pełnią życia, to są różne poziomy tego życia. To znaczy, w zależności od tego, jak żyłeś zaziemskiego życia, inaczej potem doświadczasz tego życia po drugiej stronie. Jak byłeś człowiekiem sprawiedliwym, to będziesz doświadczał czegoś pełniejszego i piękniejszego. Jak byłeś niesprawiedliwy, grzeszny, to będziesz też żył w taki słaby sposób po śmierci, jeśli można tak powiedzieć. I rodzi się też takie przekonanie, że modlitwa za zmarłych może im pomóc. Że ma znaczenie to, czy o zmarłych pamiętamy. Że ma znaczenie, czy się za nich modlimy. I do tego dochodzi trzeci koncept, grecki, związany bardzo mocno z filozofią platońską. Nieśmiertelnej duszy. Że jest w człowieku jakiś pierwiastek nieśmiertelności. Coś, co nie umiera, co żyje nadal. I teraz te trzy koncepty zostaje wprowadzona nowość nauczania Pana Jezusa. I z tego rodzi się nauka Kościoła, o której będę teraz, dzisiaj i jutro jeszcze opowiadał. Mówiąc o życiu wiecznym i wiedząc, że człowiek to jest jedność ciała i duszy, tak naprawdę trzeba opowiedzieć o dwóch elementach, bardzo logicznych. Trzeba się zapytać, co się dzieje z ciałem, które jest śmiertelne i co po śmierci dzieje się z duszą, która jest nieśmiertelna. Zacznijmy od ciała. Niestety, ale w naszym myśleniu o życiu wiecznym bardzo rzadko już myślimy o ciele. Gdzieś zupełnie to odeszło na margines naszego myślenia. Tak jak wczoraj mówiłem, wszystko koncentrujemy na tej nieśmiertelnej duszy. Łącznie z tym, że myślimy o zmarłych tylko w perspektywie ich duszy, modląc się za duszę tego albo tamtego. Natomiast nauczanie Kościoła w pierwszych wiekach było bardzo mocno skoncentrowane jednak na ciele. I zobaczcie, że to zostało zachowane w naszym wyznaniu wiary, w credo, które odmawiamy każdej niedzieli. Tam nie znajdziemy ani słowa o duszy nieśmiertelnej, ale modlimy się i wyznajemy pod koniec credo wierzę w ciała zmartwychwstanie i życie wieczne. Wierzę w ciała zmartwychwstanie. To jest nadzieją naszego życia wiecznego. Dlaczego? Dlatego, że bardzo mocno chce się podkreślić fakt wcielenia Pana Jezusa. Prawdę o tym, że On stał się człowiekiem takim, jak my jesteśmy i ciało, które wtedy przyjął, zachował na wieczność. On w niebo wstąpił w swoim ciele, wyrósł ciało ludzkie po prawicy Ojca i na wieki żyje w ciele. Więc nasze ciało również ma w sobie taki potencjał do tego, żeby żyć na wieki. Jeżeli człowiek jest jednością ciała i duszy, to jeżeli po śmierci ma żyć nadal człowiek, jeżeli ja mam żyć, to muszę żyć w moim ciele, bo ja to jestem ciało i dusza. Jakby brakowało ciała, to nie byłbym ja. Maria została wzięta do nieba z ciałem i duszą, żeby powiedzieć, że w tym ciele jest zachowana cała nasza historia, wszystkie relacje. Tak jak ona za ziemskiego życia troszczyła się o Pana Jezusa, przytulając Go, całując, tak będzie mogła robić to na wieczność. Może swojego kochanego syna przytulić i dać mu buziaka w czoło, bo ma ciało, jakby nie miała, nie mogłaby tego zrobić. Nasze ciało zostanie wskrzeszone z martwych. Tyle tak mówi Kościół, że zostanie wskrzeszone w dniu ostatecznym, kiedy w paruzji przyjdzie Chrystus ponownie na ziemię. Nie wiemy, kiedy to będzie. Wiemy, że wszyscy zmartwychwstaną, to znaczy zarówno ci sprawiedliwi, jak i niesprawiedliwi. Zarówno ci, którzy będą w niebie, jak i ci, którzy będą w piekle. Oby nikt. Wszyscy zmartwychwstaniemy w ciele. To ciało będzie miało nowe właściwości. Będzie niecierpliwe, nieśmiertelne. Ale nie umiemy do końca powiedzieć, jakie ono będzie. Nie da się tak do końca. Zawsze to pozostanie jakąś tajemnicą dla nas. Możemy trochę mówić na podstawie analogii ze zmartwychwstałym ciałem Pana Jezusa, które zachowywało się trochę inaczej niż to wcześniejsze ziemskie ciało. Ale to wszystko jest jakaś analogia, a nie tylko pewien obraz. Natomiast jedno jest pewne i to jest super ważne. To będzie moje ciało. To znaczy będzie istniała tożsamość między ciałem, które mam teraz i ciałem po zmartwychwstaniu. Jak zmartwychwstanę w ciele, to będę wiedział, że to jest moje ciało, a nie kogoś innego. Z całym szacunkiem do księdza proboszcza, którego bardzo lubię, ale nie chcę zmartwychwstać w jego ciele. Lubię swoje i chcę mieć swoje ciało, a nie jego. On by się też w moim ciele źle czuł, dlatego musi mieć swoje. Będzie trochę inne, w takim sensie, że z nowymi właściwościami, ale będzie to ciało, które zachowa całą moją historię, tożsamość, wszystkie relacje, które stanowiły moją osobę. Będę wiedział, że to jestem ja. Ale wiecie, co to oznacza? Szczególnie wy, drogie panie? Trzeba się polubić. Trzeba polubić swoje ciało. Bo jeżeli mam w tym ciele żyć na wieczność i mam być szczęśliwy w niebie, no to dzisiaj trzeba popatrzeć w lustro i powiedzieć, jak ja się lubię, ale mam piękne ciało. Niektóre panie patrzą w lustro i mówią, może kiedyś w wieczności będę piękna. Nie, to nie jest właściwy klucz. Pan Jezus mówi ci dzisiaj, dałem ci takie ciało i chcę, żebyś miała to ciało na wieczność, bo je kocham. Kocham cię właśnie w tym ciele, jakie ci dałem. Jesteś piękna właśnie taka, jaka jesteś. I chcę mieć cię taką na wieczność, więc ci wskrzeszę to ciało. Jest niesamowicie ważne, żeby się polubić i żeby się pokochać i popatrzeć na siebie tak, jak patrzy na nas Pan Jezus. A co z tą nieśmiertelną duszą? No można by było powiedzieć, że skoro jest nieśmiertelna, to nie ma problemu. To sobie żyje. No tylko właśnie, jak żyję? Gdzie żyję? Co to znaczy? W ogóle, gdzie my tą duszę mamy? To jest pierwsze pytanie. To są super skomplikowane rzeczy i nie jestem w stanie w ramach tej konferencji nie do końca wejść. Jedynie mogę powiedzieć, że to, w jaki sposób trzeba o duszy myśleć, jest związane przede wszystkim z naszą tożsamością. Koncept duszy jest nam potrzebny właśnie dla zmartwychwstania ciała. Jeżeli ma to zmartwychwstałe ciało być tożsame z moim ciałem ziemskim, a wiemy, że nie zmartwychwstajemy w momencie śmierci, bo przecież moje ciało leży w grobie. To znaczy, że istnieje jakiś stan pośredni. Istnieje coś, co jest między śmiercią a zmartwychwstaniem ciała. I musi istnieć jakiś pierwiastek, który nie umiera. Coś, co sprawia, że potem to moje ciało będzie moim ciałem, że będzie istniała ciągłość, tożsamość. Musi istnieć, ciągle trwać moje własne ja, moja tożsamość. I to jest właśnie dusza. Trochę niewiele więcej możemy o niej powiedzieć. Wiemy tylko tyle, że ona w momencie śmierci, ze względu na to, jak żyliśmy, albo już cieszy się radością życia z Bogiem, albo przeżywa już dramat oddzielenia od Boga, nazywany piekłem. W momencie śmierci się to dokonuje. Ale nie dokonuje się w pełny sposób, dlatego że potrzeba jeszcze zmartwychwstania ciała. Dopiero wtedy dusza może osiągnąć cały potencjał swoich możliwości. Teraz użyję pewnej metafory, która będzie zrozumiała, mam tego pełną świadomość, tylko dla młodszego pokolenia. Ze względu na to, że jest ona oparta na języku komputerowym. Ale ta metafora bardzo dobrze oddaje to, co się dzieje z ciałem naszym, potem przyszłym zmartwychwstałym ciałem i z duszą, co się z nim dzieje po śmierci. Możemy sobie wyobrazić, że dusza to jest taki backup danych, taka kopia bazy danych, gdzie wszystkie informacje o moim życiu, o mojej historii są zapisane. Dzisiaj już nie używa się do tego dysków, tylko używa się dysku wirtualnego, tak zwanej chmury. Te dane istnieją właśnie w chmurze, na jakimś wirtualnym serwerze. I teraz, kiedy umieram, to mój komputer, moje ciało rozpada się. Jest zepsuty, nie nadaje się do użytku. Ale całość kopii moich danych zostaje przechowywana w tej chmurze, w wirtualnym dysku. Jakim jest Pan Bóg? On przechowuje całą historię tych danych. I kiedy potem dojdzie do zmartwychwstania ciała, czyli dostanę taką nową, super wersję komputera, to Pan Bóg z powrotem te dane włożył do tego komputera. Ale na szczęście jeszcze po drodze trochę oczyści, bo tam już dużo śmieci się zapisało, tam może jakiś wirus się wkradł, więc trzeba te dane trochę poczyścić. Więc kiedy Pan Bóg już wprowadzi te dane, to już będą takie bez żadnych błędów, bez żadnych śmieci i będą działały w super nowym komputerze, jakim będzie moje zmartwychwstałe ciało. Mniej więcej tak to działa, jeśli sobie można wyobrazić kwestię nieśmiertelnej duszy. I ostatnia rzecz, na zakończenie, na dzisiaj. Nie wiem, czy kiedykolwiek Was to intrygowało, zastanawiało. Dlaczego Kościół naucza o tym, że po śmierci będą istniały dwa sądy? Że najpierw w momencie śmierci będzie sąd szczegółowy, na podstawie którego pójdziemy do nieba albo piekła. I potem, na zakończenie historii, kiedy Pan Jezus przyjdzie powtórnie w paruzji, będzie drugi sąd, tak zwany sąd ostateczny. Po co dwa sądy? Niektórzy sobie to tłumaczą tak, że skoro na pierwszym sądzie wypadnę trochę blado, to będę miał jeszcze apelację i na drugim będę mógł jakoś poprawić swoją sytuację. Tylko to tak nie działa, bo Kościół jasno mówi, że jeżeli na pierwszym sądzie wypadnę źle, to drugi nic nie może zmienić. Ten pierwszy sąd jest już ostateczny, jeśli chodzi o werdykt. No to po co w ogóle drugi potrzebny? Ten pierwszy sąd, tak zwany sąd szczegółowy, to jest moment stanięcia na progu śmierci oko w oko z Panem Bogiem. I to jest moment takiej radykalnej i ostatecznej decyzji. Oczywiście ta decyzja będzie w jakiś sposób uwarunkowana wszystkimi moimi wcześniejszymi decyzjami i wyborami w życiu. Ale spotkam się z Panem Bogiem i zobaczę w Jego świetle moje życie. To trochę tak, jakby ktoś, kto haftuje, odwrócił nagle obrazek. I wcześniej wydawało się, że to tylko jest taki zlepek różnych kłębów. Wszystkie te linie takie niewyraźne. Tu nitka, tam nitka. Tu jakiś zdańcały, jakiś supełek. Wszystko takie przypadkowe, byle jakie i brzydkie. Nagle odwracam i okazuje się, że to jest piękne dzieło, które Pan Bóg haftował przez całe moje życie. Ale wtedy też zobaczam, że nie wszystko w moim życiu było piękne. Że choć ta moja historia była w rękach Pana Boga, to pewne moje decyzje i wybory były złe. I zobaczę w całym radykalizmie tego zła te moje wybory. I w tej prawdzie będę mógł się opowiedzieć, czy chcesz z Bogiem na wieki, czy nie. Bo to nie jest tak, że piekło to moment, kiedy Pan Bóg mówi, że jesteś potępiony i ja Cię potępiam. Nie, to jest mój wybór. Piekło zawsze jest moim wyborem. Nie karą przez Boga zesłaną. Tylko to ja mogę Panu Bogu powiedzieć, nie chcę Cię. Nie chcę z Tobą żyć. Taka jest miara mojej wolności. Bóg nigdy nikomu nie powie, nie chcę Cię. On nieustannie i zawsze afirmuje nasze życie, mówiąc, chcę Cię na wieki. Chcę być z Tobą. Stworzyłem Cię, jesteś piękny w moich oczach. Kocham Cię. Jeżeli ktoś może Bogu powiedzieć, nie, to jest to człowiek. I to jest moment tego sądu. Opowiedzenie się za Bogiem albo przeciwko Niemu. I ta decyzja uwarunkuje moją wieczność. Więc po co potem sąd ostateczny na końcu? Z jednego powodu. Bo moment mojej śmierci nie jest końcem historii. Historia trwa nadal. I moje życie nadal trwa w tej historii, choć wydaje się, że się skończyło, kiedy umarłem. Ale ono żyje nadal w moich wyborach, których dokonywałem, bo każdy Twój wybór dzisiaj zmienia historię. Każdy wybór. Czasami mówimy, że moje życie jest mało ważne dla historii. To jest nieprawda. Historia jest właśnie taka, jaka jest ze względu na Twoje wybory. To nie tylko wielcy prezydenci zmieniają historię świata. To Twoje dzisiejsze decyzje ją zmieniają. Każda decyzja, nawet najmniejsza. Żeby użyć małego przykładu, oczywiście go przekoloryzuję, żeby powiedzieć, jak to działa. Obudziłeś się dzisiaj rano, brzydka pogoda, już byłeś zdenerwowany. Potem dziecko nie chciało zjeść śniadania, więc Cię zdenerwowało, bo marudziło, a trzeba się spieszyć do pracy i szkoły. Więc nakrzyczałeś na to dziecko. Ale potem przyszedłeś do pracy i miałeś wyrzuty sumienia, że nakrzyczałeś na dziecko, bo żona od rana poszło takie też zdenerwowane do przedszkola czy tam szkoły. Więc no, trzeba było tą złość, którą nosisz w sobie, przenieść na kogoś innego. Więc nawrzeszczałeś na koleżankę w pracy, która Cię zdenerwowała. A ona jest słaba nerwowo, więc wychodząc z pracy sama była rozdrażniona już tym, że ty na nią narzeczałeś i weszła bardzo nerwowa do samochodu. I potem w ogóle słabo prowadząc samochód jeszcze do tego w nerwach, nie zauważyła i spowodowała jakąś stłuczkę, kolizję, wypadek. I historię można pociągnąć dalej. Zaczęło się od tego, że wstałeś lewą nogą oporem. A historia się zmieniła. Czasami może w drastyczny sposób. Czasami w piękny. Ale każda nasza decyzja, najmniejsza, ma znaczenie. Po drugie, żyjemy w historii również w tym, co zrobiliśmy. My umieramy, ale pewne dzieła nadal żyją. Pisarze napisali książki i ludzie nadal je czytają. I zmieniają swoje życie ze względu na to, co czytają. I on musi wziąć odpowiedzialność za to. Są filmy, które oglądamy, choć aktorzy już nie żyją. I one też wpływają na nasze życie. Firmy nadal trwają i pracownicy tam pracują, choć właściciel i założyciel firmy już nie żyje. To wszystko zmienia historię. Ona trwa nadal. Dlatego sąd ostateczny jest potrzebny do tego, żebyśmy zobaczyli, jak wygląda cała historia świata w perspektywie mojego życia. I to będzie też taki moment, kiedy zobaczę, komu jestem wdzięczny i za co. I będę mógł mu podziękować, bo nie miałem nigdy pojęcia. Podziękujesz komuś, kto zbudował twoje miejsce pracy, bo dzięki temu miałeś na chleb. Choć dzisiaj nie masz pojęcia i guzik ci to obchodzi. Podziękujesz komuś, kto zbudował twój dom i będziesz mógł mu powiedzieć, dzięki tobie miałem gdzie mieszkać. Podziękujesz komuś, kto wypiekł chleb, który dzisiaj jadłeś na śniadanie, bo będziesz wiedział, kto to jest. Ale będziesz mógł też przeprosić za zło, które spowodowałeś. Czasami nawet nie będąc świadomy, jak daleko sięgnęły konsekwencje tego zła. I ostatnie słowo. To jak ten sąd się dokona? My zwykliśmy mówić, że on się dokona, cytując niby Jana od krzyża, że będziemy sądzeni z miłości, że zostaniemy zapytani o to, co złego albo co dobrego zrobiliśmy, na ile kochaliśmy. I to prawda, w jakiś sposób na pewno pokazuje to scena sądu ostatecznego z Ewangelii Mateusza. Czy nakarmiłeś głodnego? Czy dałeś pić spragnionemu? Przyodziałeś nagiego? To jest pytanie o miłość. Ale ja od krzyża, ja potrzebowałem nauczyć się języka hiszpańskiego, żeby to zrozumieć. Napisał trochę inaczej to zdanie, które tak często powtarzamy, że pod koniec życia będziemy sądzeni z miłości. Jan od krzyża napisał: A la tarde de la vida te examinarán en el amor. To znaczy, pod wieczór życia będziesz sądzony w miłości. En el amor. W miłości. Nie z miłości, tylko w miłości. W miłości Boga. Bo ten, który będzie sędzią, jak mówi Pismo Święte, równocześnie będzie naszym obrońcą. Bo Pan Jezus jest nazywany parakletem. Paraklet to znaczy obrońca, adwokat. Ten, który jest przy naszym boku, żeby nas chronić. To będzie taki sąd, że spotkamy się z kimś, kto będzie nas sądził i równocześnie będzie miał zadanie nas bronić. Będzie po naszej stronie. Z taką wielką nadzieją przeżyjmy dzisiejszy ten dzień, że będziemy sądzeni w miłości, bo Bóg nie potrafi inaczej. Zawsze na nas patrzy w swojej nieskończonej miłości.